W audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witam się ze słuchaczami Ireneusz Kowacz, Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. Tematem naszych rozważań jest otwarcie siódmej pieczęci według zapisu Księgi Objawienia w 8 rozdziale. A gdy otworzył siódmą pieczęć, jak pamiętamy, Pan Jezus, którego symbolizował baranek, był upoważniony do otwarcia wszystkich pieczęci. A otwieranie tych pieczęci jest procesem trwającym przez cały wiek Ewangelii, począwszy od wniebowstąpienia Pana Jezusa. Każda pieczęć jest prawdą na czasie i tak przez cały wiek Ewangelii, który został podzielony na 7 okresów rozwoju Kościoła Bożego, naśladowcy Pana Jezusa mieli przywilej dowiadywać się o tajemnicach, które kryły owe pieczęcie, a były to prawdy stosowne do danego czasu.
W pierwszym okresie pierwotnego Kościoła prawdą na czasie było otwarcie drogi wysokiego powołania, czyli do nieba, ale najpierw dla Żydów. Pan Jezus po wyborze 12 apostołów, gdy ich wysyłał z misją głoszenia Ewangelii, dał im między innymi taką instrukcję. Czytamy. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie zachodźcie i do miast Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Dlatego, że Żydzi jako naród nie przyjęli Pana Jezusa jako swego Mesjasza, do tego przywileju, by być uczestnikami wysokiego powołania, zostali dopuszczeni poganie, z których pierwszym był rzymski oficer Korneliusz. Do spełnienia tej misji Pan Bóg użył apostoła Piotra, który po powrocie do Jerozolimy żydowskim braciom zdał takie sprawozdanie. Czytamy. A gdy ja począł mówić, przypadł Duch Święty na nie, jako i na nas na początku, ponieważ im tedy Bóg dał równy dar, jako i nam, wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa. I którym ja był, aby mógł zabronić Boga. A to usłyszawszy, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc: toć tedy i poganom dał Bóg pokutę ku żywotowi. Dzieje apostolskie, 11 rozdział.
Gdy ponownie w Jerozolimie, po powrocie ze swojej pierwszej misji apostoła Pawła i jego towarzysza podróży Barnaby, stanęła sprawa braci z pogan, apostoł Jakub przypomni zebranym Żydom o historii Korneliusza, jak czytamy. Odpowiedział Jakub, mówiąc: mężowie bracia, słuchajcie mnie. Szymon powiedział, jakoby Bóg najpierw wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swemu. Po wysłuchaniu apostoła Jakuba, bracia żydowscy przekonali się, że chrześcijan pochodzenia pogańskiego nie obowiązuje obrzeska czy też przestrzeganie diety. Te opisane wydarzenia wskazują, że według boskiego zamierzenia nowotestamentalne chrześcijaństwo nie miało się nigdy stać religią światową, tak jak judaizm. Chrześcijaństwo przeznaczone było dla niewielkiej grupy. W IV stuleciu po Chrystusie Kościół skierował się błędną drogą. Poszedł na kompromis w sprawie doktryn i utworzył dogmat o Trójcy, by zjednoczyć się z władzą świecką i ustanowił fałszywe Królestwo Boże na ziemi. Pan Jezus określił to w jednej z 7 przypowieści o Królestwie, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale, od 31. Insze podobieństwo przełożył im, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wsiał na roli swojej. Najmniejsze ono jest ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, największe jest ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak, iż ptaki niebieskie przylatując gniazda sobie czynią na gałęziach jego. Kościół odniósł pozorny sukces, a historia jego niesławnego panowania spisana została krwią. Wiele historyków nazywa ten okres ciemnymi wiekami.
Natomiast w 7 okresie prawdziwego Kościoła zostały odsłonięte takie prawdy na czasie, które nie były zrozumiałe ani głoszone w żadnym z poprzednich okresów. Są nimi między innymi wtóra obecność Pana Jezusa, o czym na krótko przed swoją śmiercią informował swoich uczniów. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę przecież, aby wam zgotować miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Jak możemy zauważyć z wypowiedzi Pana Jezusa, że nawet apostołowie nie mieli zaraz po śmierci zmartwychwstać i znaleźć się w niebie, nie wcześniej, aż dopiero podczas wtórnego przyjścia Pana Jezusa. Pod koniec szóstego okresu zwanego Filadelfia, który miał początek od reformacji Marcina Lutra, a początkiem siódmego okresu zwanym Laodicea, zapoczątkowanym w 1874 roku, pewne jednostki, jak i małe grupki chrześcijan, zaczęły intensywnie interesować się chronologią biblijną.
Na podstawie chronologicznych obliczeń z proroctwa Daniela, rozdziały 9 i 12, amerykański reformator Charles Taze Russell określił czas oraz znaki drugiego przyjścia i obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako wierny i roztropny sługa z Ewangelii świętego Mateusza z 24 rozdziału, pastor Russell został użyty przez Pana Boga za narzędzie pomocne w odpieczętowaniu siódmej pieczęci, zawierającej nieodkryte jeszcze skarby Bożej prawdy. Pan Jezus powrócił, aby dokonać trzech rzeczy. Po pierwsze, zakończyć proces wyboru swej oblubienicy, duchowe nasienie obietnicy dane Abrahamowi. To są ci, którzy stoją na górze Syjon, mając imię Ojca wypisane na swych czołach. Księga Objawienia, 14 rozdział. By skompletować tę klasę swej oblubienicy, Jezus powraca do Jego ostatnich członków, do tych, którzy czekają na Jego powrót, aby ich karmić słowem prawdy. Czytamy: błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Pan Jezus karmi ich doktrynami Bożego planu zbawienia, które były nauczone w pierwotnym kościele, ale następnie uległy zapomnieniu w czasach średniowiecza. Prawdy te obejmują między innymi nauki takie jak to, że Jezus oddał swoje ziemskie życie na okup za Adama oraz że nadzieja człowieka na przyszłe życie jest oparta na nadziei zmartwychwstania. Prawda żniwa rozlicza chrześcijaństwo jako uprzywilejowany system religijny ze swej działalności w sposób opisany przez Jezusa w przypowieści o pszenicy i konkolu, opisanej w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Przebieg tego rozliczenia możemy śledzić w prasie, jak i w telewizji, ze sprawozdań, nawet w powołanej Komisji Królewskiej.
Po drugie, Jezus powraca, aby przygotować świat na swe ziemskie królestwo. Podstawą tego będzie związanie przez niego szatana na 1000 lat, tak aby nie zwodził narody w czasie Królestwa Chrystusowego. Kruszy narody i powoduje, że niebiosa, czyli fałszywe systemy religijne, przemijają, a przyroda stabilizuje się. W ten sposób ustanowione może być nowe niebo i nowa ziemia, czyli Królestwo Chrystusowe, o czym pisze apostoł Piotr w swoim drugim liście, w 3 rozdziale, od 10 do 13. Nasz drogi Zbawiciel dokonuje tego wszystkiego, aby stworzyć ludzkości odpowiednie warunki do uczenia się sprawiedliwości. Nowy Testament używa wielu różnych słów greckich w celu opisania powrotu naszego Pana. Jednym z nich jest słowo paruzja, które oznacza być w pobliżu lub obecność. Często, gdy Pismo Święte opisuje przyjście naszego Pana, również używa greckiego słowa paruzja i opisuje wydarzenia, które nastąpiły po Jego powrocie. Podajemy jeden z nich. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak przyjścia Twego i dokonania świata. Pytanie uczniów, po jakim znaku rozpoznają, że Pan przyszedł po raz wtóry, dowodzi, że przyjdzie jako istota duchowa niewidzialna dla oczu ludzkich. Niewidzialna obecność naszego Pana, która początkowo będzie ukryta przed światem, została potwierdzona przez naszego Pana w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od 37 do 39 wersetu. W opisie tym Pan Jezus porównuje swoje przyjście do dni Noego. Tak jak świat za czasów Noego był nieświadomy potopu, który miał zalać ówczesną ziemię i złą oraz grzeszną cywilizację, tak też dzisiejszy świat jest nieświadomy obecności naszego Pana aż do chwili, gdy dotknięty zostanie czasem ucisku.
Wypuszczenie liści przez drzewo figowe miało wskazywać na powrót łaski do Izraela i koniec klątwy, jaką zostali obłożeni. A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa. Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Symbolika drzewa figowego jest używana w Piśmie Świętym jako obraz narodu żydowskiego. Dziś Izrael znów jest narodem. Proces gromadzenia rozpoczął się w roku 1878 na Kongresie Narodu w Berlinie, który pozwolił Żydom na zakup ziemi w Palestynie i osiedlanie się tam. Wówczas powstała tam pierwsza żydowska osada o nazwie Petach Tikwach. Następnie ruch ten był kontynuowany przez rybaków ruchu sionistycznego zapoczątkowanego przez Teodora Herzla na pierwszej konferencji sionistycznej w roku 1896. Prorok Jeremiasz, 16 rozdział, 16 werset. Później był on realizowany przez brytyjski protektorat nad Palestyną i deklarację Balfora, która sprzyjała tworzeniu ojczyzny dla Żydów. Proces ten zakończył się Holokaustem, który doprowadził do przyspieszonego powrotu Żydów do Palestyny i zaowocował powstaniem państwa żydowskiego w 1948 roku.
Ponad 2,5 tysiąca lat temu Bóg Abrahama oznajmił za pośrednictwem słów proroków spisanych w hebrajskiej Biblii, że całym swoim sercem zasadzi Izrael w ziemi jego przodków. Ponowne narodziny państwa Izrael przeczą prawom historii, stanowiąc podwójny cud. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by starożytne państwo zostało zniszczone i by zamieszkujący je naród, rozproszony aż po krańce świata, zachował swoją tożsamość. Ponowne zebranie tego narodu w swej dawnej ojczyźnie i ustanowienie na nowo jako państwo po prawie 2000 lat to kolejne zaprzeczenie czasu i logiki. Narodziny państwa Izrael w 1948 roku to cud historii nie mający sobie równego. Co więcej, hebrajska Biblia zapewnia nas, że nadejdzie wreszcie czas pełnej godności i bezpieczeństwa dla wszystkich ludzi. Ta hebrajska Biblia daje więcej niż wystarczające dowody dla wiary, że jest Bożą drogą przekazywania Jego planu dla ludzkości.
Ponieważ spełniły się wszystkie prorocze elementy z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału, a w wersetach od 30 do 34, mamy dowód, że nasz Pan powrócił tak jak obiecał. Prorok Daniel wskazuje na dodatkowe znaki obecności naszego Pana. Jak czytamy: ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tą księgę aż do czasu naznaczonego, bo to wiele ich przebierzy, a rozmnoży się umiejętność. Proroctwo Daniela, 12 rozdział, 4 werset. Wzrost wiedzy i częste przemieszczanie się ludzi stanowi doskonały opis świata technologii, jaki mamy dzisiaj. Większość wynalazków współczesnego życia powstało po roku 1874. Energia elektryczna, telefon, silniki spalinowe, radio, telewizja, filmy, chłodnictwo, samochody, samoloty, energia jądrowa, podróże kosmiczne, komputery, telefony komórkowe, internet. Wszystko to potwierdza powrót naszego Pana. Wiedza człowieka przyrasta w błyskawicznym tempie, podwajając się przeciętnie co 2 lata. Druga obecność naszego Pana jest jednym z klejnotów prawdy czasów żniwa. Zrozumienie problematyki drugiej obecności naszego Pana umożliwi nam zorientowanie się w wydarzeniach naszych czasów. Dzięki temu będziemy mogli podnieść nasze głowy, gdyż wybawienie nasze jest bardzo blisko. Tą zachętą żegnamy naszych słuchaczy i zapraszamy do słuchania naszej następnej audycji w sobotę 28 maja o tej samej porze. Dobranoc Państwu!